Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Słuchajcie, cieszę się bardzo, że jestem tutaj z wami już właściwie od piątku. Miło was widzieć w takich rozmodlonych, rozkochanych Panu Bogu. To jest zawsze widok radosny. Ja chciałem wam powiedzieć, że ja kocham Gdańsk. Kocham Gdańsk od dawna, ale niedawno temu sobie uzmysłowiłem, dlaczego ja kocham Gdańsk. Prawdę mówiąc, chyba tydzień temu, w zeszłym tygodniu, jakoś tak sobie myślałem, czemu mnie tak do tego Gdańska ciągnie. Gdyby nie to, że wybudowałem się w Gorzowie, wprowadziłem w zeszłym roku, w grudniu, to może byśmy się tu przeprowadzili. Ja teraz mam takie przynaglenie od Pana Boga, żeby zająć się tematem wolności i zacząłem taki cykl u nas w Kościele, też umieszczam go na Facebooku, na to co na Facebooku nagrywam osobno, jest inna dynamika, troszkę inna specyfika dzielenia się w Kościele, a inna, że tak powiem, kiedy mówię też na zewnątrz i mówię na temat wolności, tytuł tego cyklu brzmi Królestwo Skandalicznej Wolności. Oczywiście nie muszę tłumaczyć, że mówimy o Królestwie Bożym, dlaczego skandaliczny, to ci z was, którzy będą chcieli po to sięgnąć, będziecie mogli sobie wysłuchać. Jakieś ogromne brzemię Pan Bóg położył na moje serce w kontekście wolności. Z różnych powodów, będę mówił o różnych aspektach wolności, o wolności osobistej oczywiście, jak najbardziej o wolności w rodzinie, o wolności w małżeństwie, o wolności w kościele, o wolności w społeczeństwie, bo każdym rodzajem wolności Pan Bóg jest zainteresowany. Nie jest tak, że któryś rodzaj wolności dla Niego nie jest ważny, dlatego że wolność jest domeną Królestwa Bożego. W Królestwie Ciemności nie ma ani odrobiny wolności. To jest królestwo zniewolenia w każdym jego aspekcie. I gdziekolwiek pojawia się jakakolwiek forma zniewolenia albo utraty wolności, zawsze jest to dzieło nieprzyjaciela. Oczywiście ja mówię, że Pan Bóg kładzie mi na serce różne aspekty. Dla mnie ważne jest to, co się dzieje też w naszym społeczeństwie. Kocham Gdańsk dlatego, że Gdańsk jest miastem wolności. Tu jest inne powietrze, chciałem wam powiedzieć. Może wy tego nie doceniacie, bo tu mieszkacie, ale jeżdżę po Polsce. Znam różne miejsca, znam różne miasta, w każdym mam prawie znajomych, podróżuję od wielu, wielu, wielu już lat i nigdzie ja się tak nie czuję jak w Gdańsku, jak w Trójmieście. Tu jest inne powietrze, chciałem opowiedzieć. I wierzę w to, że nie bez powodu Gdańsk był nazwany wolnym miastem przed II wojną światową i nie myślę, że to jest przypadek, że to wolne miasto zostało zaatakowane i że tu się zaczęła II wojna światowa, która przyniosła takie zniszczenie, że tak powiem, na cały świat. To tu się zaczął atak na wolność. I ja wierzę, że to, że powstał tu ruch Solidarności, wierzę, że stąd pochodzą takie epokowe już, myślę, o dzisiaj można powiedzieć, choć żyjące postaci, jaką jest Lech Wałęsa czy Donald Tusk, to w tym mieście się rodzą tacy ludzie, i to w tym mieście dojrzewa wolność do takich wymiarów, które przynosi uwolnienie do innych krańców nie tylko kraju, ale i też świata, dlatego że wiemy, że Ruch Solidarności miał wpływ nie tylko na nas, na Polskę, ale miał też wpływ na całą Europę i praktycznie na układ sił politycznych też na całym świecie. A więc żyjecie w szczególnym miejscu, w sensie geograficznym. Czy wykorzystacie miejsce szczególne w sensie duchowym, zależy już od was, ale macie łaskę daną od Pana Boga, które ja wam zazdroszczę, że żyjecie w miejscu z takimi tradycjami, żyjecie w miejscu, które może oddychać wolnością, żyjecie w miejscu, które tej wolności, mam nadzieję, nie odda. I to w tym mieście zaatakowana została wolność kilka lat temu, kiedy nożownik, którego po 3 latach jeszcze, któremu jeszcze nie postawiono aktu oskarżenia, zabija waszego prezydenta. To właśnie to był kolejny atak na wolność, jeśli chodzi o ten kraj i w ogóle wolność. Także chciałbym, żebyście myśląc o swoim mieście, modląc się o swoje miasto, żebyście ten aspekt mieli na względzie. To jest miasto wolności. Nie oddajcie tego dziedzictwa. Pogłębiajcie objawienie w kontekście wolności, dlatego że oprócz wolności politycznej, którą Polacy odzyskali, a którą w tych dniach Polacy tracą i niektórzy ten moment przesypiają i kompletnie nie mają pojęcia, co się dzieje, też wierzę, że jest do odzyskania jeszcze wolność duchowa, którą Bóg chce dać temu krajowi. Dlatego was gorąco zachęcam, szczególnie młodych ludzi w tym miejscu, żebyście zgłębiali historię tego miasta, żebyście, że tak powiem, pytali Pana Boga, czym jest duch wolności, żebyście pytali, jak Bóg chce wykorzystać was w kontekście poszerzenia obszaru wolności w każdym aspekcie, dlatego że bardzo wielu z nas jest mentalnościowo jeszcze w niewoli. Ja wiem, że to jest mocne stwierdzenie, ale myślę, że człowiek wolności się musi uczyć. Człowiek wolność musi zgłębiać. My mamy niestety takie, a nie inne dziedzictwo, gdzie ta myśl, czy mentalność ofiar, mentalność niewolników, nas Polaków, ta mentalność w nas jest bardzo często, bardzo głęboko usadowiona. Wierzę, że Pan Bóg w tym pokoleniu chce to przełamać i wierzę, że chce wyprowadzić bardzo wielu ludzi na wolność, każdy rodzaj wolności. W każdym aspekcie, na każdej płaszczyźnie życia Bóg chce przynieść wolność. Tyle tytułem wstępu. Cieszę się, że mogę być wśród was. Jestem z Gorzowa, mam żonę, dwójkę dzieci, zięcia, który stał się naszym synem. Córkę wydaliśmy za mąż, albo sama wydała się za mąż. 3 września tego roku Sonia ma na imię, mieszka w Warszawie. Maciuś mieszka tu, w Trójmieście, w Gdyni, ale studiuje w Warszawie. Teraz właśnie jest w Warszawie, nie ma go tutaj w Gdańsku. Cieszę się, że mogę wam usługiwać i chciałbym od razu przejść względem na czas. Chciałbym powiedzieć o czymś, co może być ryzykowne w takim miejscu jak to, bo chcę mówić o słabości. Nie wiem, czy w ogóle temat kogokolwiek interesuje, kto tam o słabości we współczesnym świecie chce rozmawiać, ale Karolina, jak powiedziała uwielbienie, gdzie Karolinka jesteś, to mówiła o tym, jak my czasami się czujemy, jak wygląda to nasze życie, raz jest lepiej, raz gorzej. Generalnie w naszej doktrynie chrześcijańskiej nie dopuszczamy momentu, gdzie może być gorzej. Raczej chcemy być zwarci, silni, gotowi i to dobrze. To jest dobra filozofia życia. Ale chcę wam powiedzieć, co Biblia mówi na temat słabości, dlaczego to jest ważne, w jakim aspekcie to jest ważne. Ja na ten temat mówiłem w różnych miejscach, miałem taki kiedyś układ z Panem Bogiem i widzę, że na razie go nie zrywam. Za każdym razem, gdzie jestem po raz pierwszy, to jest chyba się dzieje od 10-12 lat, gdzie jestem po raz pierwszy, za każdym razem obiecałem kiedyś Panu Bogu, że będę mówił na ten właśnie temat. W związku z tym nie łamię tej zasady tutaj, kiedy jestem tu pierwszy raz w niedzielę u was, chcę mówić o słabości. Dlaczego to jest takie ważne za chwilę? Mam nadzieję, że uda mi się w tym czasie, który mi został, wam to pokazać. Otóż współczesny świat gardzi słabością. Słabość nie jest w modzie. Tak? Słabość się ukrywa, słabość się chowa pod stołem, to co mocne się eksponuje, to jest związane z naszą naturą, trochę z naszą pychą, trochę z tym, że chcemy wypadać lepiej niż to jest w rzeczywistości, trochę dlatego, że się boimy tak naprawdę odrzucenia, no bo to co słabe nie jest kochane. Ja wczoraj właściwie, kiedy miałem wykłady do południa, tutaj mówiłem, to temat miałem nauczyć się, żyjemy po to, by nauczyć się kochać. I tak naprawdę żyjemy po to, by nauczyć się kochać to, co słabe, to, co złamane. Jeszcze raz chcę powiedzieć, świat nie ma takiej tendencji, żeby kochać to, co słabe. Słabe, jeszcze raz mówię, się ukrywa. My też to robimy w naszym życiu. Mimochodem ukrywamy te rzeczy, które są w nas słabe. Nie eksponujemy ich, tak? O tych najsłabszych momentach w naszym życiu, najsłabszych stronach wiemy często tylko my. Czasami diabłu się udaje przekonać nas, że jesteśmy obłudni, dlatego że to ukrywamy. Ale chcę powiedzieć, nie, to nie ma nic wspólnego z obłudą. Obłudą nie jest to, że sobie z czymś w życiu nie radzisz. Obłudą jest to, kiedy z czymś sobie nie radzisz i potrafisz w tym samym momencie osądzać innych ludzi. To Biblia nazywa obłudą. Kiedy masz osąd w sercu do drugiego człowieka, który się z czymś zmaga, akurat ty się z tym nie zmagasz i obnażasz to i osądzasz, wtedy jesteś obłudnikiem w dosłownym tego słowa znaczeniu, tak jak Pan Jezus widział hipokrytów w faryzeuszach, którzy żyli poprawnie żyli, ale to tylko poprawne było, na zewnątrz, w środku byli, jak Pan Jezus mówi, pełni łupiestwa i o nich Pan Jezus wypowiada jedne z najbardziej surowych słów. Dlaczego? Dlatego, że w tym samym momencie oni zdobywali się na potępienie dla innych. Kościół nie ma być miejscem potępienia, Kościół ma być miejscem akceptacji i przyjęcia. Kościół ma być miejscem, w którym się kocha ludzi najsłabszych, tych, których społeczeństwo odrzuca, których społeczeństwo marginalizuje, których społeczeństwo wyszydza. Kościół ma być miejscem, w którym ludzie się tacy właśnie odnajdą. Dlatego Kościół musi pokochać słabość. Jak idziemy ulicą, mówię o nasze słabości, albo po schodach, komu się zdarzyło raz wywrócić gdzieś? Potykamy się o coś i lecimy do przodu, albo do tyłu, albo na bok. Kto z was miał taki moment, taki incydent w życiu? Nie wstydźcie się, ja i tak nie widzę przez te światła. Także możecie się swoich sąsiadów wstydzić, ale mnie się nie musicie. Większość z nas miała taki moment. I co robimy, kiedy upadamy? Dwie rzeczy robi każdy człowiek. Pierwsza to jest co? Nie, pierwsza to się próbujemy podnieść, jeśli jesteśmy w stanie. Chyba, żeśmy się tak uszkodzili, że będzie potrzebna pomoc zewnątrz. To jest najczęściej, chcemy powstać. Ale druga rzecz to co? Patrzymy naokoło, czy ktoś nie widział. Dlaczego? Dlatego, że się boimy, że ktoś nas odkryje w miejscu słabości, bo myślimy sobie, jak ktoś mnie zobaczy, że ja się potykam, to jestem niezdarny. Powiem, mam dobrą nowinę, wszyscy się potykają. Przecież nie ogląda się na drugi raz, czy ktoś to widział, jak ktoś zobaczy, no i co się, i co, a ty nie, nigdy nie upadasz? Poszedłem kiedyś z moim synem małym na lodowisko, pamiętam, jak dzisiaj miał kilka latek, uczyłem go jeździć, trzymałem go za rękę, było super, ja go puściłem, schowałem, stawałem za bandą, miał jeździć sam. I wiecie, jak wygląda jazda kogoś, kto się uczy? Częściej lądował na 4 literach, niż udawało mu się utrzymać na 2 nogach. I pamiętam te momenty, kiedy on upadał, ten pierwszy moment, kiedy upadał, pierwsza rzecz, którą robił, patrzył, czy tata widzi. Czy tata go widzi w tym miejscu jego słabości, w jego uczuciu niezdolności? No bo przecież nie można upadać, no nie można. Oczywiście, szczególnie jak się zaczynasz uczyć, nie można upadać, prawda? I pamiętam, odkryłem to i widziałem, że jemu jest wstyd, jakoś przykro się krępuje tego momentu, kiedy ja patrzę, a on upada. W związku z tym wymyśliłem, że jak widzę, że już będzie lądował na 4 literach, natychmiast odwracałem wzrok. Patrzyłem dzień, jestem się ciekawy, czy już się zdążył pozbierać, czy już zatarł wszystkie ślady swoich słabości, czy jeszcze potrzebuje czasu. I wzrok mój wracał na lodowisko i patrzyłem na mojego syna i on świetnie już w tym momencie jechał. Za chwilę znowu odwracam wzrok i jest ta sama akcja i on oczywiście był przekonany, że tatuś nie widzi go w miejscu jego słabości. I dokładnie tak my myślimy, jeśli chodzi o siebie nawzajem, jeśli chodzi o Pana Boga. Wiecie, kiedyś profesor Leszek Kołakowski, jak ktoś nie wie, kto to jest, już nie żyje, najbardziej znany polski filozof, wspaniały człowiek, wiele, wiele mądrych rzeczy napisał na temat chrześcijaństwa, może nigdy nie był zadeklarowany chrześcijaninem, nigdy nie wyznał Pana Jezusa tak, jak my to rozumiemy, ale powiedział o chrześcijaństwie tyle niezwykłych rzeczy, że warto jego poczytać. I kiedyś zadano mu pytanie, chyba to były jego 85. rodziny, niedługo przed jego śmiercią, zadano mu pytanie, panie profesorze, co wynika z Pana długoletnich studiów nad stanem człowieka? Jaka jest jedna nadrzędna prawda, która wyłania się z tych lat ślęczenia nad książkami? Słuchajcie, to był człowiek, który napisał więcej książek, niż myśmy, znaczy przeczytał więcej, niż myśmy na oczy widzieli, nawet jak zaglądacie do księgarni często. To był człowiek, który napisał więcej, niż myśmy przeczytali. I jemu zadano pytanie o kondycję człowieka, o jedną nadrzędną prawdę, która wyrasta z jego długich lat studiów nad filozofią. I powiedział jedną rzecz, która była dla mnie zaskakująca z jednej strony, z drugiej nie. On mówi, jest jedna prawda. Ona brzmi tak, wszyscy ludzie są słabi. Tylko słabi dzielą się na bardzo małe grono ludzi, którzy się potrafią do tego przyznać i na całą resztę, która robi dobrą minę do złej gry. Jednym z zarzutów, który Friedrich Nietzsche postawił chrześcijaństwu, chociaż jego, w moim uczuciu jego filozofia jest niezrozumiana, jego intencje w tym, co pisane były niezrozumiane, bardziej jemu zaszkodziła, czy jego opinii, czy jego reputacji zaszkodziła jego żona i faktycznie naziści mieli powód, żeby się pływać na Nietzschego i na jego żonę, ale Friedrich Nietzsche powiedział coś, co brzmi okrutnie, jak jakiś osąd nad chrześcijaństwem, ale co jest prawdą? On powiedział, że chrześcijaństwo jest religią ludzi słabych. I ja pomyślałem sobie, bingo. Skoro jest religią ludzi słabych, a wszyscy są słabi, to jest, ja oczywiście nie lubię słowa religia i koncepcji religii w takim aspekcie, ale używam tego, co on mówił. A więc chrześcijaństwo jest w tym sensie dla wszystkich. I teraz, w czym rzecz, jeśli chodzi o słabość? Dlaczego to jest takie istotne? Otwórzcie sobie 2 Koryntian, 12 rozdział. Tam są słowa, które Paweł wypowiada w tym tłumaczeniu, z którego ja korzystam. Biblii Warszawskiej, która może już dzisiaj już nie jest tak, znaczy nie jest jedynym tłumaczeniem, z którego ludzie korzystają w kręgach protestanckich. Kiedyś była praktycznie jedynym, albo prawie jedynym. Apostoł Paweł, tutaj jest nazwany wizję, wzniosłe wizje pokora słabości. Nie będę czytał wszystkiego, ale powiem, że Paweł tutaj mówi o jakimś człowieku, który miał jakieś niezwykłe, nadzwyczajne duchowe doświadczenia. Niektórzy mówią, że to był Paweł, tylko że nie pisał, że to on. Ja mam z tym problem, bo to znaczyłoby, że Paweł kłamie. Nie, Paweł pisze faktycznie o kimś, później nawiązuje do siebie, mówiąc, że ja mam podobne doświadczenia. I później w wierszu 7 mówi, bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został w moje ciało cielę. Czyli co Paweł mówi? Paweł mówi, że pycha zagraża każdemu człowiekowi. Ja chętnie bym wam opowiadał na temat pokory, na temat pychy, ponieważ uważam to za arcyważne zagadnienie w życiu Kościoła. Pierwszy Kościół nie ma wątpliwości, jaka jest cecha numer jeden, jaka jest najważniejsza cnota chrześcijańska. Wszyscy widzieli, że matką wszelkich cnót jest pokora.
I to było powszechne w pierwszym kościele. Widzimy to w Piśmie Świętym, widzimy, komu Pan Bóg daje łaskę. Ja się bardzo konkretnie tego wersetu trzymam i on bardzo dużo do mnie mówi. Dwukrotnie jest powiedziane, Pan Bóg pokorny łaskę daje, pyszny się przeciwstawia. Człowiek bez łaski Bożej nie jest w stanie nic konkretnego, trwałego, co ma wieczny charakter zrobić. Możemy różne rzeczy robić, możemy mieć różne osiągnięcia, możemy różne rzeczy wyprodukować, ale coś, co ma charakter wieczny, może, to się może wydarzyć i być uczynione przez nas tylko w klimacie łaski Bożej działającej w nas. Łaska jest dostępna tylko dla tych, którzy się zdecydują uniżyć. I to jest arcyważny temat, którego jeśli Kościół nie przerobi obojętnie w jakim czasie żyje, jeśli nie wejdzie w rzeczywistość życia w uniżeniu, nie doświadczy tego, co Bóg ma dla pokolenia, które jest obecnie, bo wierzę, że jego pragnieniem jest to, co było w pierwszym Kościele, a myśmy z jego pełni wzięli to łaskę za łaską. Łaska jest niedostępna dla ludzi, którzy nie weszli w wymiar uniżenia. I słabość temu między innymi celowi służy, żeby człowiek mógł wejść w wymiar uniżenia i żeby mógł doświadczyć łaski Bożej. I Paweł mówi, bym się z powodu nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Mówi to dojrzały apostoł, w jego bok został wbity cierń. Mówi, jakby posłanie szatana, żeby mnie policzkował. Czyli dosłownie Paweł mówi, dostaje w jeden policzek i w drugi od nieprzyjaciela i to mi ma przypominać o tym, że nie ma dla mnie innego życia, innego funkcjonowania jak w wymiarze uniżenia. Że Bóg się na żadną pychę we mnie, na żadną arogancję nie zgodzi w żadnych warunkach. Jacy ludzie są najbardziej narażeni na to, żeby popaść w pychę? Jak myślicie, którzy? No teraz czekać na odpowiedź. 15 minut mi z czasu ucieknie i będzie koniec kazania. Odpowiadam. Wcale nie ci, którzy mają największe osiągnięcia, którzy coś w życiu osiągnęli, coś znaczą. Największy problem z pychą mają ludzie, którzy mają wszelkiego typu deficyty, ponieważ pycha jest reakcją na deficyt. Tam, gdzie jest deficyt, chociażby poczucia własnej wartości, człowiek chce zrekompensować sobie to poczucie, ten deficyt poczucia własnej wartości chce sobie zrekompensować wyniosłością. Po pychę sięgamy wtedy, kiedy czujemy w sobie braki i robimy to na różne sposoby, nie będę w tym momencie o tym mówił. Jednym z sposobów, kiedy próbujemy się dowartościować i jest to zabieg, że tak powiem, w który jest zaangażowana pycha, jeden ze sposobów, to jest mówienie o innych ludziach źle. Dlaczego mówimy o innych źle? Dlatego, że to jest sposób na to, żeby siebie wywyższyć kosztem kogoś drugiego. To jest zabieg absolutnie związany z pychą. Jeśli człowiek jest pokorny, nie ma potrzeby mówienia o innych źle, ponieważ nie szuka takich sztucznych sposobów dowartościowania siebie. A więc tam, gdzie macie deficyt, brak, tam zawsze będzie pycha. Ale oczywiście pycha przychodzi też do tych, którzy mają coś i wiedzą, że mają coś nadzwyczajnego. I nie jest tak, że ludzie, właśnie powiem inaczej, że ludzie, którzy mają osiągnięcia duchowe na pychę są narażeni najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że w tych okolicach najbardziej się nieprzyjaciel kręci, żeby człowieka nakłonić do wyniosłości z bardzo prostego powodu. Człowiek, który stanie się wyniosły, staje się kompletnie bezużyteczny dla Pana Boga. Bo Pan Bóg w tym momencie zawiesza kontrakt z człowiekiem, dlatego, że Bóg nie jest w stanie zaakceptować ludzkiej pychy, ponieważ Jemu pycha się kojarzy najgorzej. Jak pisałem książkę o pokorze w 2002 roku, postawiłem tezę, którą udowodniłem w książce, nie będę ją udowadniał tutaj. Pycha jest w tym sensie największym grzechem, że się zrodziła jako pierwsza we wszechświecie. To diabeł, jutrzenka, tam jest opisane, to w księdze proroka Ezechiela i Izajasza jest opisane, że stał się wyniosły, stał się zrównać z najwyższym i to go doprowadziło do upadku, a więc wyniosłość, pycha była pierwszym grzechem, który się pojawił we wszechświecie. Dlatego Pan Bóg ma taki z tym problem. Dlatego szuka, przepatruje ziemię i szuka ludzi, którzy mają uniżone serce. I Paweł rozumiał to, ale pomimo tego, że to rozumiał, Bóg go zabezpieczył w postaci cierni szatana. Co było tym cierniem, nie wiemy. Niektórzy mówią, że to było to, tam, to, siam, to. Wszystko mogło być. Ja niczego nie wykluczam. Jak ktoś mi dogmatycznie będzie chciał tu podjechać, że to nie mogło być to, to ja mówię, nie wiesz, czy to nie mogło być. To mogło być cokolwiek. Ważne, żeby to było skuteczne. I celem tej cierni było to, żeby Paweł zachował swoje życie w pokorze. Jak wielu z was myśli, że jeśli apostoł Paweł był w niebezpieczeństwie, że się pojawi pycha, to my nie jesteśmy od tego wolni? Jak bardzo pilnujemy swego serca w tym aspekcie? Paweł, kiedy prosił Boga, żeby Bóg zabrał ten ciel z jego boków, prosi tutaj, mówi, trzy razy prosił o Pana Boga. Zawsze mnie zdziwił ten tekst, bo precyzja, o której tu mówi w modlitwie, była niezwykła. Paweł mówi, normalnie się modlę raz i jest. A tutaj się modlimy w piątek, nic. Spróbuję w niedzielę. Może Pan Bóg był zajęty w piątek. Boże, zabierz ten ciel. Mówi do Pana Boga, jest mi niewygodnie. Wiecie, my sami nie wiemy, że cielnie mogą być inni ludzie. Ileż ja wierzących, biadolących na różne okoliczności w kontekście ludzi słyszałem, ileż tam było takich tekstów typu, Boże, usuń tego człowieka z mego życia, a Pan Bóg nie usunę, bo on jest bardzo Ci potrzebny. Bez niego nie dojrzejesz, bez niego nie nauczysz się pokory, bez niego nie nauczysz się cierpliwości, bez niego nie nauczysz się wielu, wielu innych ważnych rzeczy. My tak patrzymy na ludzi jako na wrogów często w naszych konkretnych sytuacjach, czy to w pracy, czy w kościele. Boże, ten człowiek jest cierniem dla mnie. Tak, jest cierniem dla Ciebie, syneczku, i to jest akt miłości i miłosierdzia z mojej strony. Dopóki nie odrobisz lekcji pokory, ten cierń będzie wbity w Twój bok. Masz szansę na to, że ten cierń będzie mniejszy, jak pokora będzie większa. I Paweł mówi, trzy razy posiłem sobie, dobra, w niedzielę też nabożeństwo, Pan Bóg tyle modli z całego świata, płynie, to też zajęty był sobie, dam szansę mu do wtorku. We wtorek się modlę i Paweł mówi, nic. I Pan Bóg przychodzi na to nic. I wypowiada słowa, które większość wierzących ludzi by powiedziała, ale się Panie Boże wysilił. Tekst brzmi tak. Lecz on powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mi moc okazuje. Panie Boże, czy Ty słyszałeś dokładnie, o co ja Cię prosiłem? Boli mnie. Czy Ty byś mógł usunąć to miejsce dyskomfortu, które się pojawiło we mnie? Czy Ty byś mi mógł ulżyć? Pan Bóg przychodzi i mówi, jakby obok, jakby zupełnie nie zwracając uwagi na to, o co go Paweł prosi. Mówi, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Ohoho, super. Bardzo dziękuję. No właśnie tego oczekiwałem. I kolejny tekst jest po prostu zadziwiający. Ja, słuchajcie, uwierzcie mi, młodzi ludzie, szczególnie do młodych się zwracam. Kochani jesteście. Jesteście przyszłością i to nie tam, jak do moich dzieci mówiłem w taki sposób, tata, słodzisz. Nie, ja mówię, nie, naprawdę. Wierzę, że wasze pokolenie zajdzie o wiele dalej niż nasze. Ja już dzisiaj się nastawiam na to, żeby was wspierać. Żeby was błogosławić, żeby się modlić, żeby was ochraniać przed krytyką, przed niezrozumieniem. Ale to dzieło, które Bóg włożył w nasze serce, w serce naszego chociażby pokolenia, to dzieło to wy wykonacie i wasze dzieci jeszcze. Ale wierzcie mi, ta lekcja, o której wam mówię, ja bardzo chciałbym ją usłyszeć 30 lat temu w swoim życiu. Może by mnie to uchroniło od jakiegoś niepotrzebnego bólu. Gdybym zrozumiał, że nie ma łatwej drogi w życiu z Panem Bogiem, jest trudna i bardzo trudna. I dokonujesz wyboru, którą chcesz, czy bardzo trudną, czy trudną. Jak mówi to, jak ewangelista Łukasz mówi, albo się rzucisz na skałę i się roztrzaskasz, albo skała spadnie na ciebie i cię zmiażdży. To są te dwa sposoby życia z Panem Bogiem. Albo się rzucisz na skałę i się roztrzaskasz, albo skała spadnie na ciebie i cię zmiażdży. I ja widziałem ludzi zmiażdżonych. Tylko dlatego, że odmówili tego, żeby się rzucić na skałę i się roztrzaskać. Mówimy o uniżeniu. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Co za pytanie, gdybym je zadał, kto chciałby doświadczyć pełni mocy? Kto chciałby doświadczyć pełni mocy? Wszyscy podnosicie rękę. Chyba, że śpicie w tym momencie. Albo zupełnie nie wiecie, o co mi chodzi. Albo nie wiecie, nikt nie wie, co znaczy pełnia mocy, bo nikt tego nie doświadczył jeszcze tak naprawdę. Ale Paweł mówi, pełnia mej mocy, Bóg do niego mówi, pełnia mocy objawia się w słabości. I Paweł mówi, to jest lekcja, którą przyjąłem od Pana, więc najchętniej będę się chlubić słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. I kolejny werset, kolejne słowa, gdy Paweł je wypowiada, ja je czytałem, ja się 40 lat temu nawróciłem. Prawdopodobnie w tych okolicach pierwszy raz czytałem i przez długie lata sobie pomyślałem, to co Paweł pisze w następnym wersecie, to albo jest kokieteria z jego strony, albo on jest nienormalny, albo ja czegoś tu nie rozumiem. Całe szczęście, że założyłem, że ja mogę czegoś nie rozumieć. To nie jest takie oczywiste. Przez dwa dni mówiłem tutaj tym, którzy byli w piątek, wczoraj, że ja o wiele więcej wiem niż 30 lat temu, ale zdecydowanie mniej rozumiem. Niektórych to przeraża. Ale równanie, które Pan Bóg mi dał, kończy się tym, że na pewno bardziej kocham. I dzisiaj nie to, Nie to, czego nie wiem, czy nie to, czego nie rozumiem, mnie niepokoi. Jeśli coś mnie niepokoi, to to, że nie kocham tak, jak powinienem. I moja cała koncentracja w tych dniach nie jest na tym, żeby więcej wiedzieć i więcej rozumieć, a już nie na tym, żeby kogoś próbować tym zaszachować. Nie na tym, żeby się powymądrzać na internecie, że ja wiem więcej. I to nie oznacza, że jeśli coś wiem i wiem od Pana, że będę mówił, nie wiem. Ale uwierzcie mi, mniej wiem, a to oznacza w pewnym momencie, czego odkrywa, że jak rozmawia z kimś, to ma mniej ochotę na to, żeby się odzywać. Ja o wiele bardziej jestem skłonny dzisiaj słuchać niż mówić. No ale jak zapraszają, wypuszczają, to muszę. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że mniej rozumiem. Ale nie to mnie już niepokoi. Niepokoi mnie to, kiedy nie kocham tak, jak powinienem. I Kościół chciałby doświadczyć pełni mocy, ale moc Boża się nie miesza z ludzką siłą. Moc Boża, jeśli ma wydać owoc, musi się zmierzyć, czy spotkać, czy wymiesza z ludzką słabością. I dlatego Paweł, kiedy zrozumiał to objawienie, powiedział, dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Powiedzcie mi, czy normalny człowiek takie rzeczy pisze? Powiecie, oczywiście. No, okej, dobra, to teraz taki teścik. Kto z was lubi być znieważany ręka do góry i będzie się tym chlubił? Kto ma upodobanie w znieważaniu? Te lampy nie widzę, słuchajcie. Teraz lepiej trochę. Ktoś lubi być znieważany? Boże, jeszcze nikt mnie dzisiaj nie zjechał. Nikt mnie nie obsztorcował. Nikt mi nie sprawił przykrości na internecie. Nikt nie wymalował jakiegoś tekstu na mój temat. Boże, zrób coś, żeby się to stało, bo ja bez tego żyć nie mogę. Ale jednak Paweł mówi, dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach. Weźmy dla przykładu takie potrzeby. Kto ma upodobanie w potrzebie? Boże, ja chcę żyć w potrzebie szczególnie niezaspokojonej. Spraw to, Panie. Amen. Masz jak w banku, że modlitwa zostanie wysłuchana. Ja kiedyś, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, mam potrzebę, módl się, żeby tą potrzebę Bóg zaspokoił, się modliłem, Panie Boże, proszę Cię, bo widzisz tego brata, tę siostrę, oni są w takim miejscu dyskomfortu, mają potrzebę, ta potrzeba jest niezaspokojona. Może, spraw, żeby była zaspokojona. Nie, dzisiaj się tak nie modlę. Dzisiaj jestem bardziej skłonny zapytać Pana Boga, czy aby ten człowiek w potrzebie nie powinien pobyć jeszcze trochę. Bo potrzeba Cię z nim wiąże. Pan Bóg nie jest maszynką do cudów. Pan Bóg nie jest jak automat, słuchajcie, którego przychodzicie, wrzucacie 2 złote i wyskakuje na przykład Snickers. Ja kiedyś miałem taką sytuację, jechałem autostradą i byłem głodny. A wiecie, że jak Polak głodny, to co? To zły. Słuchajcie, wrzuciłem 2 złote, miał Snickers wyskoczyć. Pamiętam jak dzisiaj. Wycisnąłem ten kod właściwy i nic się nie dzieje. Sobie myślę, ja dziękuję, maszyna mnie oszukała. I tak sobie myślę, ale to może gdzieś tam zawisło te 2 złote. I pomyślałem, jeszcze 2 złote wrzucę, 2 złote to nie mają. To wrzucę 2 złote, tylko to jest sprawdziłem, czy ja dobrze wszystko robię, według procedury, czy ten kod dobrze wpisałem, czy to przed tym, czy to po tym. No i zrobiłem tak jak powinno być. Wrzuciłem 2 złote z nadzieją, że 2 złote popnie pierwsze 2 złote i wyskoczy drugi Snickers, wyskoczą 2. Wrzuciłem drugie 2 złote, wybiłem kod i nic. I co, Polak, jak głodny, to co? Zły, a jak oszukany? To jeszcze bardziej zły. To wiecie, co zrobiłem? Popatrzyłem, czy nikogo w okolicy nie ma. Te maszyny są ciężkie, je ciężko przewrócić. Ale skopać w złości to można. Z nadzieją, że jak kopnę, to coś tam się odblokuje. Pamiętam, wykopałem tą maszynę i wyjechałem z tamtego miejsca. Już gramy? 10 minut więcej miało być. Ale stój, Eryk, bardzo dobrze. Wyjechałem z tego miejsca, wiecie, taki zaskoczony, zły, sfrustrowany. Wiecie, Pan Bóg takie nawet lekcje potrafi użyć dla siebie. I słyszę, jak Pan Bóg mówi, tak mnie traktuje mój lud. Maszynka do cudów. Przyjdę, wrzucę 2 złote, zapłacę 10, odmówię modlitwę, wbiję właściwy kod i jest. Pan Bóg mówi, nie, tak to nie działa ze mną. Wiecie, jakie ludzie mają pomysły na to, dlaczego są modlitwy niewysłuchane? Jak kiedyś słyszałem kaznodzieję sam na własne uszy. Na te uszy słyszałem przez 50 minut, który mówił, dlaczego modlitwy nie są wysłuchane, a powiedział, dlatego, 50 minut o tym mówił, dlatego, że się nie modlimy w imieniu Jezusa Chrystusa, tylko w imieniu Jezusa. 50 minut. I ja siedzę i nie wierzę własne uszy. Sobie myślę, aha, szkoda, że wcześniej nie wiedziałem. Naprawdę. Naprawdę, tak to można wytłumaczyć? Nie. Słuchajcie, nic się nie dzieje w naszym życiu poza kontekstem relacji z Panem Bogiem. I taka maszyna, i wiecie, co się wydarzyło, co mi Pan powiedział? Ty teraz tą maszyną będziesz miał więź emocjonalny. Ja mówię, naprawdę, mam. Ja nie opowiadam w różnych miejscach. Pamiętam jak dzisiaj, jak w Stanach opowiedziałam tą historię, następną niedzielę przyszła mi siostrzyczka, jedna Amerykanka, z całą reklamówką Snickersów. Ja sobie myślę, Boże, jaka szkoda, że ja nie powiedziałem, że u nas w Polsce są takie maszyny, gdzie się wrzuca 2 złote, wyskakuje samochód, albo jeszcze lepiej samolot, bo to moja niespełniona pasja i następnego dnia w Stanach ktoś przylatuje, proszę bardzo, masz nową Cessnę 172, możesz sobie lecieć, gdzie chcesz. To jest śmieszne, co mówię, mam świadomość, żeby was rozluźnić, ale żeby wam powiedzieć, że Pan Bóg chce, żeby się między nami a Nim wywiązała więź. Ta więź się wywiązuje wtedy, kiedy nie jest tak, że wrzucasz 2 złote, wbijasz kod i poza kontekstem relacji rzeczy się dzieją. Nie. Ja innych maszyn, gdzie wrzucałem 2 złote i pisałem kod i wyskakiwało, nie pamiętam. Tą pamiętam. I Paweł chce nam powiedzieć, że kiedy przychodzi moc Boża do mocnego Kościoła, tego, który czuje się, my możemy, a nie do tego, który się czuje, Boże, jeśli nie przyjdziesz i nas nie uratujesz, to nic z tego nie będzie. Kiedyś jeden człowiek, o którym wczoraj wspominałem, Bob Jones, proroczy człowiek, powiedział, najgorsze, na co Pan Bóg napotyka w przypadku relacji z człowiekiem, jeśli chce się nim posłużyć, to najgorsze jest to, że dużo czasu zabiera, żeby go wymęczyć. Strasznie dużo Bogu czasu zabiera, żeby nas wymęczyć. Doprowadzić do takiego miejsca, gdzie mówimy, Boże, jeśli Ty się nie objawisz, to z tego nic nie będzie. Inny prorok znany lata temu, potężnie przez Boga używany, prorokował imię, nazwisko, nie ten, o którym wczoraj opowiadałem, mówił teraz o innym. Kiedyś do jednego zboru zaproszony i było 2 takich ludzi, którzy go rekomendowali, którzy z nim tam też byli, w nadziei, że Pan Bóg się tam objawi. I ten opowiadają ci, dwaj prorocy mówią, też prorocy mówią, zaprosiliśmy tego człowieka i wyszedł przed kościół, stanął i to, co mówił, było porażające. To było tak słabe, żeśmy się wstydzili cały wieczór, żeśmy go tu rekomendowali. I stwierdziliśmy, że powodem, dla którego tak słabo mówił, w tym w ogóle nie było życia, to, że korzystał z notatek. Więc wymyśliliśmy, że my mu te notatki zabierzemy przed następną usługą. Pukają do niego do pokoju hotelowego, on otwiera, mu nie dostaniecie moich notatek. A teraz chodźcie, ja wam powiem, o co chodziło. Wiecie, dlaczego to tak wyglądało, jak wyglądało? Dlatego, że ludzie musieli zobaczyć, że to nie ja. Że to moc działająca we mnie czyni rzecz. Że to w mojej słabości Bóg się objawia, nie w mojej sile. Klimat dla cudów to nie jest klimat naszej mocy i naszego przekonania, że ja mogę. To jest klimat takiego głębokiego złamania i świadomości tego, że nic bez Niego nie możemy uczynić. I człowiek chodzi tak, ja to tak odbieram, jeśli chodzi o swoje własne, ja chodzę cały czas w klimacie takiego, nawet czasami na zasadzie, a co ja mam ludziom do dania? Takiego drżenia, że właściwie jeśli Ty tego nie ożywisz, jeśli Ty tego nie posilisz, jeśli Ty się w tym nie zamanifestujesz, to ja nie mam nic ludziom do dania. I kiedy schodzisz po tym momencie, gdzie Bóg się Tobą w taki czy w inny sposób posługuje, schodzisz z tym poczuciem, jestem naczyniem bezużytecznym. Ja tego przez lata nie rozumiałem. O co chodzi? Jeżeli zrobię coś dla Pana Boga, to mam powód do chluby. Mam powód do tego, żeby się tym popyszyć. Nie ma żadnego powodu. Jeśli rozumiesz, że łaska przez ciebie działa, nie ma żadnego powodu. Schodzisz ze świadomością, że jesteś naczyniem bezużytecznym. Te fortepiany, które stały na konkursie Chopinowskim, te wszystkie Steinwaye, Yamaha i inne, były bezużyteczne do momentu, kiedy nie zasiadł przy nich jakiś sprawny pianista i nie wydobył z nich dźwięków. Te pianiny są warte 500 tysięcy złotych, na przykład te najlepsze, ale one są i tak bezużyteczne, jeśli ktoś przy nich nie zasiądzie, kto wie, jak grać. My nie wiemy, jak grać. My nie umiemy. Jeśli wiemy i umiemy i tak się chcemy prezentować i tak chcemy o sobie myśleć, nie jesteśmy kandydatami do tego, żeby Bóg się mógł posłużyć przez nas w taki sposób, który zmieni rzeczywistość naprawdę. Im wcześniej tę lekcję przeżyjecie, zrozumiecie, tym macie większe szanse na to, żeby Bóg się wami posłużył w sposób nadnaturalny. Tak, my w sposób naturalny potrafimy pewne rzeczy zrobić, ale na naturalne potrzebujemy nauczyć się funkcjonować. I jeszcze jeden tekst, który chciałbym przytoczyć. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. Wszyscy znamy tę historię. Czytam, interpretuję w tym kontekście, o którym mówiłem. kontekście słabości, którą Bóg kocha, dlatego że Bóg, kiedy się objawia przez słabych ludzi, wiecie, kto jest tym, który odbiera chwałę? Kto jest tym, który odbiera chwałę? Bóg. Ja wielu z was wie, że my mamy w swojej naturze chęć odbierania Bogu chwały. To ja się modliłem i zostało, coś się wydarzyło. To ja miałem sen proroczy i on się spełnił. Ileż w nas jest tego typu postaw, które chcą wskazać na nas? Powiem coś bardzo brutalnie. To musi umrzeć. Powiem coś jeszcze mocniejszego. Bóg się nie objawi w kościele, w którym ludzie nie mają nawyku oddawania Jemu chwały. Nie chodzi o uwielbienie. Chodzi o to, że kiedy coś się wydarza, ja się chowam w cień, ja schodzę do miejsca uniżenia, ja chcę być zakryty przed oczami ludzi, żeby przypadkiem ktoś sobie nie pomyślał, o, on, ona. Tylko żeby chwała za to, co się wydarza przez nas i w nas, była tylko i wyłącznie dla Pana Boga. Jemu ta chwała jest tylko należna. I jeśli człowiek tej lekcji nie zrozumie, nie zacznie według tej rzeczywistości żyć i będzie wystawiał order do, czy pierś do orderu po to, żeby go nagrodzić, docenić. Ja nie mówię o docenianiu ludzi, ja nie mówię o dziękowaniu, ja nie mówię o takich normalnych, pięknych odruchach. Ja mówię o wywyższeniu, które przekracza to, co jest człowiekowi przypisane. W centrum naszej wiary nie jest człowiek, a jeśli jest człowiek, to się nazywa Jezus Chrystus, Syn Boży. Wtedy mówił do nich Jezus, wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem, uderzę pasterza i będę rozproszone owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. I Pan Jezus mówi, wy wszyscy zgorszycie się mną tej nocy. Napisano bowiem, uderzę pasterza. Jeśli Pan Jezus coś takiego mówi, jaka powinna być właściwa reakcja? Tak jest. Kiedy to się stanie, co to będzie dla nas oznaczało, jak się możemy z tego wykaraskać? Taka powinna być reakcja? Syn Boży ci mówi, wszyscy się mną zgorszycie. I odzywa się Piotruś, ale po moim zwracaniu wyprzedzę was do Galilei. Pan Jezus objawia im, co mówi, proroczo im mówi. A opowiadając Piotr rzekł, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Piotr mówi tak, co mówi przez niego, co przemówiło? Pycha, pewność siebie. Panie Jezu, choćby wszyscy, pozostali uczniowie tak, ja ich znam, myśmy się wychowywali w jednej piaskownicy. Ja wiem, że na nich za bardzo liczyć nie można. Oni pod wpływem presji zachowają się naprawdę w sposób nieodpowiedzialny. Będziesz zaskoczony, ale nie ja. Panie Jezu, Ty nie wiesz, co jest w moim sercu do Ciebie. Mądra to była odzywka? Średnio. Czy należałoby w tym momencie skorygować swój kurs? Jak najbardziej. Co robi Piotr? Nie robi tego. Jezus mu rzekł, zaprawdę powiadam Ci jeszcze tej nocy, zanim kurs zapije, trzykroć się mnie zaprzesz. I Piotr w tym momencie powiedział, Pan Jezus, tak jest, kiedy to się stanie? Co to będzie dla mnie oznaczało? Jak się mogę z tego wykaraskać? Ale nie Piotr. Nie Piotr, ten silny, który myśli, że może jeszcze. Pan Jezus mówi, Ptysiu mój tu kochany. Piotrusiu mój ty słodziutki, mój ty uczniu, mój ty prymusie, prymasie nawet, rzekłbym. Choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Żeby było jasne, podobnie mówili inni uczniowie. To nie był problem Piotra, nie tylko się Piotr zapadł, zapalić go wszyscy uczniowie, powiem więcej. To jest opowieść o nas. Nie, o mnie, nie, ja w życiu nigdy. Jeśli już tak mówisz, to już jesteś pogrzebany. To znaczy, że absolutnie to jest o tobie tekst. Wszyscy mamy tę tendencję. Nie taki sposób jak tutaj. Piotr się zapał Pan Jezusa nie w sytuacji skrajnej, ale słuchajcie, bo ktoś powie, że no Pan Jezus ich ostrzegał, należał. Nie, oni to musieli przejść. Powiem, to ostrzeżenie nie było po to, żeby oni tego nie zrobili. Oni musieli w to wdepnąć. Dlaczego? Dlatego, że to słowo było im potrzebne do tego, że kiedy to się wydarzy, oni mają się do czego odwołać. On nam to mówił. I reakcja jaka jest Piotra po tym, kiedy to się stało? Jaka jest reakcja? Piotr się rozpłakał, kiedy spojrzał na Pana Jezusa, kiedy sobie uzmysłowił, co się stało. 3 lata we mnie inwestował. Notabene, kto chciałby mieć takiego pracownika, który go w taki sposób zdradza i jeszcze chce z nim współpracować? Kto chciałby tak? Pan Jezus załamany, jejkuś kochany, przecież ojcze widziałeś, co się stało. Powołałem ich, to jakaś pomyłka, czy można byłoby to odkręcić jakoś? Może wracam, czy mam powołać nowych, bo z tymi to się nic nie da, wiesz, jacy oni są? Słabi? Jak się potrafią zaprzeć, jacy nielojalni? Co to za w ogóle grupa ludzi? Pan Jezus im powiedział nie po to, żeby później takie wnioski wyciągać. I nie po to przekazać słowo prorocze, żeby powiedzieć, a nie mówiłem? I co teraz? No jak się z tego wykaraskasz? Nie, Pan Jezus spojrzał na niego z miłością, spojrzał i powiedział, Ptyś, ja wiem, jaką ty masz naturę. Ja wiem, że ty jesteś słabym człowiekiem, tylko że ty tego jeszcze nie wiesz i będziesz musiałeś zaglebić. Mam złą nowinę. Jako chrześcijanin, który podąża za Panem Bogiem, Jeśli tej lekcji nie rozumiesz i nie żyjesz w tej rzeczywistości, zaglebisz jeszcze nie raz i będziesz płakał i będziesz myślał, Bóg się zrezygnował. A On wtedy przyjdzie z oczami pełnymi miłości, stanie naprzeciwko ciebie i powie, nie zaskoczyłeś mnie. Ja się nie rozczarowałem tą. Tak, ty przeżywasz rozczarowanie sobą. Dlatego nad sobą zapłakałeś. I miałeś zapłakać, ponieważ padł jakiś mit na temat tego, kim jesteś i jaki jesteś. Ale ten mit nie padł we mnie, bo ja wiem, że zainwestowałem w słabego człowieka, który jest pożyteczny i użyteczny tylko wtedy, kiedy rozumie, jak jest słaby i jak bardzo potrzebuje mojej mocy i mojego wzmocnienia i mojej łaski. Tylko wtedy i tylko taki człowiek jest w stanie być przeze mnie użyty. Powiem wam, co się dzieje, kiedy człowiek słaby spotyka się z mocnym Bogiem. Następuje eksplozja miłości. Ponieważ ty wiesz, jak nikt inny na świecie, że na tą miłość, na tą lojalność, na tą akceptację, na tą cierpliwość nigdy sobie nie zasługiwałeś i nie zasłużysz. Chciałem powiedzieć, że to jest jednorazowa lekcja w życiu. Raz się przeżywa coś bardzo mocno, ale później są powtórki. Takie odświeżenia, takie okresowe badanie stanu twojego pokoju, to przychodzi poprzez to, że rozczarowany przeżywasz sobą i nagle stwierdzasz, Boże, jestem słaby, naprawdę nic bez ciebie nie mogę uczynić. I w tym klimacie rodzi się prawdziwa miłość do Boga. W klimacie twojej słabości, która się zderza z Jego miłością, mocą i akceptacją, w której On patrzy na ciebie i mówi, nie czuję się tobą rozczarowany. Jak kiedyś powiedziałem, Boże, jakiś ty musisz być mną rozczarowany, Pan Bóg wydawał się wyjrzeć z nieba i spojrzał na mnie i powiedział, syneczku, czy ty się nie przeceniasz? Czy ty naprawdę myślisz, że ja, wszechwiedząca istota, jestem rozczarowany? Czy myślisz, jak ja cię powoływałem, to znając wszystkie twoje dni, które są przed tobą, czy ty myślisz naprawdę, że ty jesteś w stanie mnie zaskoczyć? Nie. Tak jest Bóg, taka jest Jego natura, taka jest nasza natura i im lepiej ją poznamy, im szybciej się na to zgodzimy, tym lepiej dla nas i dla Królestwa Bożego. Powstańmy. Dziękuję, że jesteście. Przepraszam, że was nie doceniłem wcześniej. Ale moglibyście tak stać całe kazanie, bo ja lubię taką muzykę w tle. Cudownie tak, jak grają. Po prostu, och. Może Bóg, o którym opowiadałem w tej historii, nie jest ci znany. Może nigdy się z nim nie spotkałeś. Może obraz Boga, który masz w swoim myśle, jest obrazem surowego, rozgniewanego starca, który czeka na twoje potknięcie. Mój Bóg nie czeka na moje potknięcie. Mój Bóg, jeśli czeka na potknięcie, to tylko po to, żeby przy mnie być i mnie od razu podnieść. Nie żeby mnie skarżyć, nie żeby się nade mną pastwić, nie żeby mówić mi, jaki jestem do niczego. Kiedy mówiłem o swojej słabości, bycie słabym, uznanie swojej słabości, to nie jest bycie beznadziejnym. Bycie słabym to jest człowiekiem, być słaby, człowiek słaby to człowiek pełen nadziei, dlatego że w tej jego słabości ma szansę zamieszkać Bóg. Bóg do mocnych nie przyjdzie, bo mocni go nie potrzebują. To kiedyś ktoś pięknie powiedział, tylko słabi się modlą. Ilość modlitwy w twoim życiu świadczy o tym, jak bardzo widzisz swoją słabość, a jak bardzo widzisz swoją siłę. Tylko słabi ludzie się modlą, bo tylko słabi mają świadomość tego, jak bardzo potrzebują Pana Boga. Jeśli nigdy takiego Boga nie znałeś, chciałbym zadać Ci pytanie, czy chciałbyś takiego Boga poznać, który Cię nie oceni, nie osądzi, nie odrzuci nigdy, przenigdy. Bez względu na to, co się w Twoim życiu wydarzyło i co się jeszcze wydarzy, On Cię nigdy nie rzuci. Są takie osoby, które chcą dzisiaj Jemu zaufać? Jeśli są, podnieście swoje ręce na znak tego, że chcecie takiemu Bogu zaufać, chcecie takiemu Bogu oddać swoje życie, dlatego że warto. Mój Bóg mnie nigdy nie potępił. Jakiś jestem z tego powodu wdzięczny, a powodów do potępienia, tak jak człowiek patrzy na sytuację i ludzi, na grzechy i upadki, w moim życiu było dużo. Panie Boże, dziękujemy Ci z całego serca za to, że Ty jesteś Bogiem łaskawym dla każdego z nas, że jesteś Bogiem miłosiernym. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nas przywołujesz do swojej obecności, że przywołujesz nas do miejsca, w którym Ty nas wyposażasz w swoją moc. Panie, dlatego dzisiaj stajemy przed Tobą i nie chcemy wierzgać, dzisiaj poddajemy, mówimy, Panie, zamieszkaj w mojej słabości. Boże, dzisiaj chcę powiedzieć, że akceptuję swoją słabość, swoje ograniczenia, swoją niemoc. I Panie, widzę dzisiaj, jak nigdy do tej pory, jak bardzo potrzebuję Ciebie. Jak słaby jestem bez Ciebie, jak słaby jestem bez Twojej mocy, bez Twojego działania. Jak do niczego jestem bez Twojej miłości, która przepływa przeze mnie. Jak nie mam nic ludziom do dania, jeśli Ty tego nie ożywisz i nie posilisz. Panie, jestem złamany swoją własną słabością. Ale tak jak Ty ją kochasz, tak chcę ja ją kochać. I dlatego tak jak apostoł Paweł powiedział, chcę się chlubić ze swoich słabości, aby w nich zamieszkała pełnia mocy Bożej. Jeśli zrozumiałeś to przesłanie, jeśli się z nim zgadzasz, to teraz powiedz takie gromkie amen. Amen. Niech Bóg was błogosławi. Dziękuję za zaproszenie. Niech żyje Gdańsk, miasto wolności. Niech żyje Kościół Gdańsku. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.